Miło was widzieć w wakacje. Chciałem wam powiedzieć, że Pan Bóg nie ma wakacji, nie jeździ na wakacje, a może jest cały czas na wakacjach. Właściwie trudno to... Jest wypoczęty, tak? On się nie męczy, jest taki bardziej wyluzowany i chce, żebyśmy my byli podobnej konstrukcji. Nie zawsze nam wychodzi. Chciałbym podzielić się z wami słowem, o które naprawdę się modliłem i wcale to nie jest dla mnie łatwe tak przyjść i tutaj coś powiedzieć. Takie gościnne występy, nie wiem, no dla mnie nigdy nie są łatwe. O wiele bardziej wolę mówić do ludzi, których znam, z którymi gdzieś razem idziemy i jakby znam atmosferę, znam kontekst. Jest to jakieś takie... Ale też jest to takie wyzwanie, bo trzeba się modlić i jakby naprawdę szukać Boga, bo oczywiście zawsze można powiedzieć jakieś kazanie i to jest okej. Okay. Natomiast... Wierzę, że to, co Bóg dzisiaj chce do was powiedzieć i naprawdę Kinga zrobiła wstęp, ale dosłownie to jest to, o czym Bóg chce do was dzisiaj mówić. I wierzę, że kiedy to mówię, to mówię do każdego z was. Nie mówię tak ogólnie. Zastanawiałem się, czy ja bardziej mówię do tu obecnych, czy do tych, którzy tam gdzieś na streamie są, ale ja myślę, że przede wszystkim do tu obecnych. I nawet kiedy mieliśmy czas uwielbienia, modliłem się i po prostu pytałem, co konkretnie chcesz mówić do tych ludzi, do tego kościoła, do tej wspólnoty, która ma swoją historię, ma swoją drogę, ma swoje życie, swoje problemy, swoje radości, tak? Co chcesz mówić? I wierzę, że to, co Bóg chce wam dzisiaj powiedzieć, naprawdę mocno w to wierzę i gdzieś jakby to przeżywam, to jest to, że Bóg chce zaprosić, zachęcić was do swojego słowa. Nie dlatego, że nie znacie słowa. Nie dlatego, że unikacie słowa. Oczywiście każdy z was ma swoje życie i wiecie, jakie jest, to sobie to musicie badać. Ale dlatego, że Bóg chce przychodzić do was, do każdego z nas w swoim słowie. Wiecie, kiedyś wiele lat temu, jeszcze byłem, ciągle jestem młody, ale jeszcze byłem troszkę młodszy, takie słowo prorocze w jednym miejscu byliśmy i taki namaszczony prorok takie słowo prorocze uwolnił do mojego życia i tam było wiele ciekawych, bardzo zachęcających rzeczy, ale powiedział też taką rzecz, powiedział słyszysz Boży głos i bardzo często wypowiadasz Boże rzeczy, ale nie rozpoznajesz, że to są Boże rzeczy. Słyszysz Boży głos, uwalniasz to, co słyszysz, czyli jakby dobre rzeczy. I to jest takie, wiecie, można powiedzieć, wow, no mąż Boży, prawda? Słyszy Boży głos, uwalnia Boże rzeczy. Ale to słowo też mówiło, ale ty nie rozpoznajesz, że to jest Bóg. I to mnie... To było zachęcające słowo. To słowo mnie jakoś nie przybiło, nie oskarżyło, ale ja wierzę, że bardzo często tak z nami jest. Wiecie, Pan Jezus mówi, że Jego owce znają Jego głos, tak? Znają Jego głos. I to jest często wielka frustracja naszego życia, że my nie wiemy, czy my słyszymy Jego głos. Wielu z nas po wielu latach chodzenia z Bogiem jest w takim miejscu. Co to znaczy słyszeć Boży głos? To jak Bóg mówi. Jedni mają jakby większą łatwość, inni jakby czasami się zaklinają i mówią, ja nie słyszę. Ja wierzę, że właściwie z większością z nas, ludzi, którzy przyjęliśmy Boga do swojego życia, którzy uniżyliśmy się przed Bogiem. Ja myślę, że większość z nas, że my wszyscy słyszymy, dlatego że nie wyobrażam sobie Ojca w niebie, nie wyobrażam sobie pasterza, który nie mówi do każdego z nas. Wyobrażacie sobie, nie wiem, Ojca w domu, który ma, nie wiem, piątkę dzieci, ale tylko do trójki coś mówi. Wyobrażacie sobie taką sytuację? To by była patologia. To jest rodzina, która potrzebuje pomocy. Bóg nie tworzy takiej rodziny, więc ja wierzę, że Bóg mówi do każdego z nas. I chcę was dzisiaj przekonać z całego serca, żebyś teraz, w tym momencie, przestał zaklinać swoje życie i mówić: Bóg do mnie nie mówi. Uśmiechnij się. Powiedz: może ja nie słyszę, ale to jest niesamowite, że Stwórca, że Wszechmogący, że Bóg Wszechmogący, Bóg, który nie jest, wiecie, nie jest Bogiem do lekceważenia, że ten Bóg przychodzi do mnie. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Przychodzi do mnie i chce mówić do mojego życia. Chce, żebym słyszał Jego słowo, żebym słyszał Jego głos i żebym chodził syty. I to jest dla każdego z nas. To nie jest dla wybranych. To nie jest dla, nie wiem, proroków, dla kaznodziei, dla pastorów, dla jakie byśmy tam se tytuły nie przykleili. To jest dla, ja wam powiem, jaki tytuł jest zobowiązujący. To jest dla Bożych dzieci. Jest dla Jego domu. Jego dom nie jest wypełniony milczeniem. Jego dom jest wypełniony Jego słowem. I chcę was dzisiaj do tego bardzo, bardzo mocno zachęcać. Mam nadzieję, że mi się uda, że nie wyjdziecie stąd zniechęceni, ale zachęceni. I zacznijmy od słowa. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Pierwszy werset mówi: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Początek listu do Hebrajczyków. Początek listu często przelatujemy, biegnąc, jakbyśmy przez przepokój przebiegali, biegnąc gdzieś tam, szukając jakiegoś celu. Ale to słowo mówi nam o tym, że Bóg od samego początku Bóg mówił do człowieka. Od samego początku, od Adama i Ewy Bóg przychodził i po prostu z nimi rozmawiał. Wylewał swoje serce, mówił im prawdę, był dla nich, był otwarty. Mieli łatwość, mieli niesamowitą łatwość do kontaktu z Bogiem. Ale zgrzeszyli i coś zostało przerwane, coś zostało naruszone. Ale za chwilę oglądamy Kaina i Abla i przychodzi Bóg do Kaina, którego serce już było zanieczyszczone, już było na krawędzi. I Bóg przychodzi do niego i mówi do niego wprost, przestrzega go. Uważaj, uważaj, uważaj. Grzech jest u drzwi, uważaj. Kain nie posłuchał, zabija Abla. Bóg dalej komunikuje do Kaina. Bóg ciągle komunikuje. Bóg mówi do Noego. Bóg mówi do Abrahama. Oni nie mieli pism, oni nie mieli słowa takiego jak my zapisanego. Oni musieli słyszeć Boga, co mogło być też dziwne. Bo ja zawsze żartuję z Abrahama, że człowiek, który miał stabilne życie, miał wszystko jak należy poukładane. Pewnego dnia mówi do rodziny, mówi: Sarcia, pakuj manele, zabieraj ten, bierę te wielbłądy na myjnie i jedziemy w podróż za chwilę, tak? Co tobie się stało, Avi? To przecież my tutaj stabilnie, dobrze żyjemy, mamy już wszystko poukładane. Sens naszego życia. A Avi mówi: sensem naszego życia jest słyszeć Boży głos i za nim podążać. I poszedł. Gdzie idziemy? Nie wiem. Gdzie idziemy? Nie wiem. Wiecie, śpiewaliśmy przed chwilą taką piosenkę, tak sobie słuchałem tej piosenki o tym, że chcę widzieć Ciebie wywyższonego czy uwielbionego w moim życiu. Zamyślę, poważnie śpiewamy tą piosenkę? Naprawdę to jest nasza modlitwa? Chcę widzieć Ciebie uwielbionego? Jesteś gotowy na łamanie? Jesteś gotowy na kruszenie? Jesteś gotowy na zmiany? Wiecie, jak śpiewamy tę piosenkę? Sobie tu siedzę spokojnie na swoim ulubionym krzesełku, sobie spokojnie żyję, mam swoje wielbłądy, mam swoje namioty, mam swoją stabilizację. Tak bym chciał Cię widzieć uwielbionego w moim życiu. Bóg mówi: ja chciałbym się widzieć uwielbionego w Twoim życiu, ale jest wiele rzeczy, które potrzebujemy przemeblować. Po pierwsze, zwiń swoje namioty. Zostaw to, co Cię trzyma i idź. Idź za mną. Idź za mną. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Pamiętacie, jak powoływał uczniów? Idź za mną. Ja tylko... Idź za mną. Idź za mną. Nie ma, jaki będzie kontrakt, kiedy będzie urlop, na jakich warunkach. Idź za mną. Nie musisz. Idź za mną. Słuchaj mojego głosu. Bóg od samego początku mówił do ludzi w każdym, na każdym etapie historii. Mówił do ludzi po to, żeby ich do siebie przyciągać, po to, żeby ich przekonywać, żeby łapać ich uwagę. Jak było, znacie historię. Jak jest w moim życiu, jak jest w twoim życiu, znacie historię. Bóg przychodzi i do nas mówi. I to słowo też mówi bardzo ciekawą rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę. Że w ostatnio ukresu, tak naprawdę w ostatecznym czasie, dla Żydów, kiedy przyszedł Mesjasz, zaczęły się czasy ostateczne. Więc żyjemy w tym okresie czasów ostatecznych od momentu, kiedy przyszedł Jezus. I ostatnio ukresu tych dni, czyli w tych ostatecznych dniach, Bóg przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego ten świat stworzył. I potem jest napisane, i przez którego podtrzymuje wszystko, który, ten Jezus, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Są takie rzeczy, na które często nie zwracamy uwagi, wiecie? Dzisiaj ludzie debatują na świecie, wiecie, w świecie, który no, generalnie jest bezbożny, tak? Świat, który generalnie śmieje się z Boga. Bóg jest dla naiwnych w większości. Chociaż prawda jest taka, że ilość chrześcijan na świecie wzrasta w sposób wielki, naprawdę. I to jest imponujące. I wielu ludzi mówi, ale Boga nie ma, ale w ogóle, a skąd ten Bóg? Takie dyskusje. To są odpowiedzi dla nas. My mówimy, że my wierzymy, że Bóg stworzył, bo czytamy w Biblii, że Bóg stworzył. I zobaczcie, Bóg rzeczywiście stworzył, jest opis stworzenia. My nie rozumiemy szczegółów. My nie umiemy wyjaśnić każdego detalu. Jest wielu chrześcijan, naukowców, którzy potrafią wiele rzeczy przełożyć na język naukowy i dosyć spójnie to wytłumaczyć, ale i tak wszystkiego się nie da wytłumaczyć, jeśli się nie uwierzy w rzeczy. I to słowo mówi o tym, że Bóg stworzył, ale stworzył przez słowo, przez swojego Syna. Przez słowo. Zobaczcie, przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przemówił do nas, przez którego także wszechświat stworzył. Bóg stworzył przez słowo. Rzeczywistość, w której żyjemy. I chciałbym, żebyśmy gładko przeskoczyli do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału, który też mówi o Słowie i to akurat lepiej często znamy, bo częściej cytujemy. Pierwszy rozdział mówi, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I to jest taki piękny fragment, który to jest taki węzeł do rozsupłania. Potrzebujemy rozumieć, o czym to słowo mówi. Potem jest napisane, ono było na początku u Boga i znowuż wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało z tego, co powstało. Czyli wszystko, co jest, zostało stworzone przez słowo, które na początku było u Boga. Zobaczcie, Ewangelia Jana zaczyna się takim zwrotem na początku. Tak samo jak się Biblia zaczyna słowem na początku. Stworzył Bóg niebo i ziemię na początku, ale to jest trochę inne na początku według mnie. To na początku Biblii jest, kiedy mówi, że na początku to był początek tego świata. Ale ja wierzę, że to, co jest napisane w Ewangelii Jana, to jest coś jeszcze dalej. Nie wiem, jaki to jest początek. Może to nasz język zawiera bardzo koślawo. Wielu rzeczy z Bożej rzeczywistości my nie potrafimy nawet dobrze opisać. Ale ja wierzę, że to słowo mówi, słowo zawsze było u Boga. Słowo było tożsame z Bogiem. Kiedy ten werset mówi, że na początku było słowo, a słowo było u Boga. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg miał książkę i ona leżała u Niego na półce. Bóg miał słowo. Słowo było u Boga. To słowo było w Bogu. To było integralne z Bogiem. To słowo było Bogiem. Ale ono było u Boga. I teraz Bóg pokazuje nam. I to słowo pewnego dnia zostało posłane, tak? Co się stało? Stało się ciałem. przyszło Słowo w postaci Jezusa po to, żeby dokonać dzieła zbawienia. To Słowo jest tożsame z Bogiem. Bóg przemówił, Bóg posłał Słowo. Możemy to sobie nazywać jak tylko po to, żeby to zrozumieć, ale ważne, żebyśmy rozumieli, że Słowo nie leżało na półce, w magazynie, gdzieś tam w niebie i pewnego dnia Bóg zrzucił to Słowo, żebyśmy mieli książkę do czytania. Kiedy mówimy o Słowie, nie mówimy o książce do czytania. Bogu dzięki za to, że kiedyś tam pobudził niejakiego Gutenberga, który wymyślił druk. I potem zaczęli Biblię drukować. I Bogu dzięki za to, że to Słowo zaczęło się w ten sposób rozprzestrzeniać. Przepraszam. Staszkowi też zawsze wypadały karteczki z Biblii, a to jest takie dziedziczymy, tak? Dostaliśmy Słowo w postaci książki. Wiecie, czasami jest tak, że czujemy się zmuszeni do czytania Biblii. Trzeba czytać Biblię. Trzeba się modlić. Trzeba dać na kolektę. Trzeba być takim męczennikiem dla Pana. Kiedy Bóg posyła swoje Słowo na świat, kiedy Bóg od samego początku przychodzi do człowieka ze Słowem, chodzi mu o coś zupełnie innego. Bóg szuka kontaktu z nami. Bóg chce, żeby Jego głos był rozpoznawalny w naszym życiu. W życiu Adama, Ewy, w życiu Kaina był rozpoznawalny. W życiu Noego, w życiu Abrahama, Mojżesza, całego Izraela. Nie chcieli go słuchać. Dawał im słowo zapisane. Nie chcieli go przestrzegać. Ich serce było gdzieś zawoskowane, gdzieś zaimpregnowane. Serce człowieka bardzo często nie chce podążać za Słowem. Nie chce się integrować ze Słowem. Nie chce zapłacić ceny posłuszeństwa Słowa. Nie chce przyjąć Słowa. Kinga zacytowała ten fragment, który Mojżesz odkrył. To jest dla mnie, wiecie, to jest odkrycie mojego życia. Pewnego dnia, w ogóle ósmy rozdział piątej Mojżeszowej, mógłbym wam długo opowiadać, ale tam jest w trzecim wersecie jest dokładnie to, że Mojżesz opowiada Izraelowi o Bogu, który po pierwsze morzył ich głodem. Halleluja. Chcecie iść za Bogiem? Prowadził ich do miejsca, gdzie nie było wody. Tam jeszcze dalej jest napisane, że prowadził ich do miejsca, gdzie były jadowite węże i skorpiony. Halleluja. Jaki dobry jest nasz Bóg. Nie rozumiemy tego, ale jest napisane, że On robił to dlatego, że ich kochał jak synów. Że ich kochał jak synów. Musiał coś złamać w nich. Musiał ich doprowadzić do miejsca, gdzie Jego Słowo będzie słyszalne. I Mojżesz odkrył tajemnicę. Powiedział, manną was karmił też. Przez 40 lat karmił was manną. I wiecie co? Izrael zrozumiał z tego, że ta manna jest po to, żeby się nakarmić. Żeby się najeść. Że im się to należy. Są Bożym narodem, są Bożym ludem, więc Bóg jest od tego, żeby ich nakarmić. A jeden Mojżesz, który był najpokorniejszy z ludzi, zrozumiał, że Bóg mówił przez mannę, żeby karmili się wszystkim, co pochodzi z Jego ust. Żeby ich serce przylgnęło nie do tego, że manna jest codziennie na pustyni do zebrania i że brzuszki mogą napełnić. Chwała Bogu. To jest Jego troska, to jest Jego miłość, to nie jest żart. Ale Bóg patrzył na ten naród, który karmi się manną i czekał, kiedy będzie uwielbiony. Kiedy przyjdą, żeby nadstawić ucha. Kiedy w swoich namiotach siądą przed Bogiem i powiedzą, Ty jesteś godzien chwały. Ciebie chcę słyszeć, za Twoim Słowem chcę iść. Tak jak Mojżesz Cię słyszy, tak Cię chcę słyszeć. Ale oni mieli mannę, najedzony, poklepany, odbiło się, idziemy dalej, tak? Jak dzieci, jak niewiele rozumiejący ludzie. Bóg przychodzi do swojego ludu przez całą historię jako ten, który chce posyłać Słowo. Bóg nie chce, żebyście przychodzili na kazania. Lewym uchem wpada, prawym wypada. Prawym wpada, zależy po której stronie sali się siedzi. Bóg nie chce tego typu pobożności w naszym życiu. To znaczy, ja nie mam nic do zwiastowania i do kazań. Ale Bóg chce, żebyście przychodzili po Jego Słowo. I nie tylko w niedzielę. Ja mam Słowo dla was. Ja mam obfitość chleba dla was. Jezus mówi, przychodzisz do Ojca, który, jeśli prosisz o chleb, da ci kamień? Tak? A ty mówisz, że ty nie słyszysz, że Bóg do ciebie nie mówi? Poproś o chleb. Ale najpierw rozpoznaj, co jest twoim chlebem. Co jest twoim chlebem? Czy wystarczy ci manna, zaopatrzenie na co dzień? Czy może jest coś o wiele więcej dla twojego życia? Nie ma nic piękniejszego, jak siedzisz w Bożej obecności i słyszysz, jak Bóg do ciebie mówi. I słyszysz, i jak Jego Słowo przynosi nadzieję, jak Jego Słowo przynosi mądrość, jak Jego Słowo przynosi jakieś naprowadzenie do twojego życia. Jest proces, żebyśmy się tego uczyli. Bóg nas do tego zaprasza. Przez całe wieki Bóg posyłał swoje Słowo. W tym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest też bardzo ważna rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę. 14 werset mówi, że Słowo stało się ciałem. To już powiedzieliśmy. Czyli przyszło Słowo w postaci Jezusa. Słowo. On jest Słowem. On przychodzi do nas jak Słowo. Więc Bóg posyła swoje Słowo. Przychodzi wcielone jako Syn Boży, jako Jezus. Zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę, że ono jest pełne łaski i że ono jest pełne prawdy. To jest chwała, jaką ma jedyny Syn od Ojca. On przyszedł nam objawić siebie, objawić to, że Jego Słowo jest pełne łaski i jest pełne prawdy. Wiecie, to było w sytuacji, kiedy ludzie zmagali się, wypełniając zakon, próbując żyć dobrym, świętym życiem, co było bardzo trudne, chociaż było też piękne, bo wielu z nich poznawało Boga. Poznawało Boga, dlatego że mieli otwarte serca, mieli szczere serca. I kiedy szukasz Boga, bez względu na którym etapie historii się znajdujesz, Bóg daje się znaleźć, bo taka jest Jego natura. To Bóg szuka nas. To Bóg szuka kontaktu. Ale wielu z nich było obciążonych przepisami. Pamiętacie Jezusa, który dyskutuje z faryzeuszami wielokrotnie i są takie dyskusje prowadzone. I Jezus, i oni przychodzą i strzelają jakimś fragmentem do Jezusa albo jakiś problem podnoszą. Chcieli Go gdzieś tam zagonić. I Jezus zawsze przynosił odpowiedź. Zawsze przynosił odpowiedź, która zadziwiała. Tłumy się zadziwiały, że on nauczał jako ten moc mający, taką mądrość też niezwykłą. Zadziwiał ich. On przychodził jako Słowo. Przychodził jako to Słowo, które było u Boga od samego początku, które jest tożsame z Bogiem. Kiedy Bóg posłał swoje Słowo na ziemię i to Słowo stało się Jezusem, to Bóg, który jest w niebie, nie przestał zawierać Słowa, tak to nazwijmy. To Słowo nie przestało być obecne w tym Bogu. On z tym Słowem jest nierozłączny i On posyła to Słowo w postaci Jezusa. Jezus zwiastuje, przynosi Ewangelię, dobrą nowinę i często konfrontuje się z faryzeuszami, którzy byli, kim byli? Znawcami Pism, badaczami Pism. Spędzali całe dnie, całe swoje życie na tym, żeby się uczyć Pism, żeby rozpatrywać Pisma, żeby rozumieć Pisma, żeby wykładać Pisma. I kiedy spotykali się z Jezusem i zaczynali dyskutować, Jezus ich, jak naszym językiem możemy powiedzieć, zaginał, zadziwiał. Zadziwiał. Przychodził jako ten, który ma moc, jako ten, który jest mądry. I wiecie, ja bardzo często znajduję w sobie faryzeusza. Naprawdę. Kiedyś to tak patrzyłem na faryzeuszy z pożałowaniem, że oni tacy, że to wiadomo, że to ci źli, a my ci dobrzy, prawda? To tak jak się dzieci kiedyś za moich czasów w wojnę bawili. Niemcy zawsze byli źli, Polacy byli zawsze dobrzy. I wszyscy chcieli być Polakami, nikt nie chciał być Niemcem. I to tak z tymi faryzeuszami. Ale powiem wam, w każdym z nas jest ta zdolność, ta skłonność do tego, żeby być faryzeuszem, żeby robić rzeczy na pokaz, żeby się popisywać, żeby dobrze wypaść w oczach ludzi, może w kościele, może wśród sąsiadów, jaki to jestem pobożny, jak ja to wszystko wiem. Powiem wam, jeśli chcesz słyszeć Boży głos, potrzebujesz się uniżyć. Potrzebujesz uczciwie często stanąć przed Bogiem, powiedzieć, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi. I to nie jest miejsce bez nadziei. Możesz stanąć w takiej postawie i z nadzieją powiedzieć, ja nie wiem, ale ja wierzę, że Ty mi to objawisz, że Ty będziesz do mnie mówił. Zamiast tego często zakładamy taki kościelny mundurek i udajemy, że wszystko wiemy, że wszyscy jesteśmy, bez względu na to, czy wiemy, czy nie wiemy, On nas kocha. Jesteśmy naprawdę fajni. Jesteśmy Jego ulubieńcami. Ale faryzeusze mieli problem. Wiecie, przeczytam wam historię, która dla mnie jest historią niezwykłą właśnie w tym temacie. Nigdy nie myślałem, że to jest historia o tym. Historia o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Przeczytajmy to. 8 rozdział Ewangelii Jana. 2 werset. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego, nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Co ty na to powiesz? I to mówili, by go kusić, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie, historia jest o tym. Byli właśnie faryzeusze. I powiem wam, nie wszyscy faryzeusze to byli ludzie źli, zepsuci. Był taki faryzeusz, gdzieś tam przenika w tle jak Nikodem. Cały czas gdzieś tam podąża za Jezusem. Myślę, że było więcej. Ja myślę, że wielu z tych faryzeuszy to byli ludzie, którzy naprawdę gorliwie szukali Boga. Gorliwie szukali Boga. Ich oczy były zasłonięte, byli zaślepieni, nie widzieli. Część z nich dała się przekonać. Część z nich Pan Jezus, tak jak apostoła Pawła, Pan Jezus sam musiał nieźle przetrącić, żeby zrozumiał, gdzie jest właściwa droga. Ale to byli ludzie, którzy mieli też otwarte serce na Boga. Ale byli też tacy, którzy, tak jak tu jest napisane, chodzili za Jezusem, żeby Go ukąsić, żeby Go w jakąś pułapkę wciągnąć, żeby mieć powód do oskarżenia Go. I wiecie, robią rzecz ordynarną, ohydną, obrzydliwą, wstrętną. Wszyscy powinniśmy, czytając to, mieć odruch taki wymiotny. Przyprowadzają kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i mówią, i stawiają ją przed tłumem. Tam jest napisane wcześniej, że tam on nauczał tłumy. Postawili tę kobietę po środku. Postawili ją po środku, obrzydliwie, w upokorzeniu. I powiedzieli, Mojżesz nam każe taką kamienować. Po pierwsze, jeśli złapali ją na cudzołóstwie, to gdzie jest facet? Bo sama ze sobą nie cudzołożyła. Się okazało, że facetowi się upiekło. Nie jestem seksistą, ale powinno być tutaj przynajmniej dwie osoby w tej historii. Przyprowadzają kobietę i ustawiają jak taki cel na strzelnicy. Mojżesz kazał nam takie kamienować. I wiecie co? Mamy problem, dlatego że kiedy weźmiemy słowo, kiedy weźmiemy rzeczywiście naukę Tory, to ewidentnie, no, przepis, który został dany Izraelowi, mówi, w takiej sytuacji należy taką osobę ukamienować. I oni przychodzą z pełną świadomością, wiedząc, że to jest taka sytuacja na krawędzi. I zadają Jezusowi pytanie. I powiem wam, i tu jest najpiękniejszy i jeden z najbardziej dla mnie fascynujących momentów Biblii. Zadają mu pytanie, a Jezus sobie rysuje. Palcem po piasku, może jakimś patykiem. I to jest dla mnie najbardziej fascynujący, jeden z najbardziej fascynujących momentów Biblii. Co on tam sobie pisał? Taki żart jest, że to są jedyne pisma Jezusa, ale niestety nie zostały zachowane. Co on tam pisał? I w pewnym momencie wstaje. On przyszedł, żeby wypełnić zakon, prawda? On nie przyszedł go zakwestionować, on nie przyszedł podważyć, on nie powiedział, on nie przyszedł stworzyć jakiegoś nowego zakonu. On nie przyniósł raty do tego zakonu, jakiegoś ulepszenia. On przyszedł wypełnić. On powiedział, ani jota z tego zakonu nie przeminie, z tego słowa nie przeminie. Niebo i ziemia przeminie, ale to, co jest napisane, nie przeminie. I oni doskonale wiedzieli, że to słowo jest święte, i byli ciekawi, co na to Jezus. I Jezus pisał, a potem wstaje i pyta, kto z was? Tak naprawdę odpowiada im, macie rację. To słowo rzeczywiście tak mówi. Jezus nie powiedział, że to słowo kłamie, że to nie tak. Jezus tylko im powiedział, jeśli jesteście bez winy, weźcie kamień i ją zabijcie. I potem jest fascynująca rzecz w tej historii. A potem znowuż pisał, a gdy oni usłyszeli to i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam. Wiecie, my często jesteśmy jak faryzeusze. Powiem wprost. My często mamy gotowe kamienie. Ja nie mogę znaleźć tego, ja zawsze zapominam. Muszę sobie gdzieś dobrze zapamiętać taki fragment. Jest taki werset gdzieś w Ewangelii, który mówi, że tam byli tacy, którzy zawsze znosili kamieni. I myślę sobie, my zawsze lubimy mieć jakiś kamień na podorędziu. Żeby się obronić. Żeby komuś przyłożyć, przepraszam, usłużyć. Napomnieć. Faryzeusze przyszli napomnieć tę kobietę, przyłapaną na jawnym grzechu. Grzesznicę, winną. Przyszli ją zawstydzić, przyszli ją poniżyć i przyszli wywyższyć swoją sprawiedliwość. I stanęli przy nauczycielu, przy Jezusie i powiedzieli, a ty, co ty powiesz? Nie wiedzieli jednego, że przyszli ze słowem zakonu i stanęli naprzeciwko tego, który jest słowem. I ten, który jest słowem, nie zaprzeczył słowu, ale objawił sprawiedliwość. Bo wiecie, kiedy to słowo, ktoś powie, no to po co to słowo było im dane? To słowo nie było po to, żeby się mordowali. To słowo zakonu nie było dane Izraelowi po to, żeby rzucali, żeby mieli okazję komuś po prostu łeb rozwalić. To słowo było dane po to, właśnie po to, tak jak tutaj zadziałało, żeby ich sumienie było wrażliwe, żeby zobaczyli, że cudzołóstwo to jest ohydny grzech, który w oczach Bożych jest wart śmierci, jest okrutnym grzechem i żeby to ich inspirowało do tego, żeby nigdy w tą stronę się nie posunęli. I ja wierzę, że wielu ludzi w historii zostało powstrzymanych dzięki temu słowu, żeby nie zgrzeszyć. Ale faryzeusze wzięli to słowo jak kij bejsbolowy i przyszli przywalić tym słowem i często tak robimy. I często tak robimy, przychodzimy, coś nam się nie podoba i temu bratu przywalimy, czy tej siostrze, bo jest napisane. Wystaw swoje sumienie na działanie tego słowa. Wystaw swoje sumienie na działanie tego słowa, dlatego że to, co powiedział Jezus później, kobieto, nikt cię już nie potępia? Ja cię też nie potępiam. W Słowie, które jest od Boga, w Słowie, które jest Bogiem, nie ma potępienia. Nie ma potępienia. Skąd potępienie w Kościele? Powiem wam skąd. Bo oskarżyciel braci ma swoje przyczółki w nas. Wkłada nam w ręce teksty, wkłada nam w usta Słowo Boże i potrafimy się pałować. Dla chwały Bożej. Słowo jest chlebem, który masz jeść. Słowo jest chlebem, który macie nakarmić. Słowo nie jest podstawą do osądzania kogokolwiek. Słowo jest po to, żeby przynieść łaskę i prawdę. A prawda przynosi wolność. Zamieniliśmy zakon Starego Testamentu na zakon Nowego Testamentu. I się pałujemy, bo nie rozumiemy tego, kto jest Słowem. Bierzemy książkę i mówimy, jest trudna. Ale za książką stoi osoba, która jest pełna miłości, która chce przychodzić do Twojego życia i się z Tobą spotykać i mówić do Ciebie w Twojej intymności. Ale musisz wyłączyć swój telewizor. Musisz parę godzin ze swojego życia oddać na ten czas, by posiedzieć z Nim. By pobyć w Jego obecności. To niekoniecznie trzeba czytać ileś godzin Biblii. To jest nie do zrobienia. Tu chodzi o to, żeby dać się zainspirować. Tu chodzi o to, żeby usłyszeć, nie wiem, piosenkę, która gdzieś ci w uszach brzmi i żeby rozpoznać, że może Bóg mówi coś do ciebie. A może nawet film będziesz oglądał i nawet w filmie czasami może coś... Nie zachęcam w ten sposób, żeby w filmach szukać Boga, ale czasami nawet tak Bóg do nas potrafi mówić. Ale chodzi o wrażliwość. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Tymoteusza, bo celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z wiary nieobłudnej i dobrego sumienia, wrażliwego sumienia. Wrażliwego sumienia. Ci z was, którzy macie, nie wiem, junkersy w domu, piecyki, zakładacie sobie takie czujki, żeby was przypadkiem czad nie zabił, prawda? I robi się tak. Zakłada się taki czujnik, że jakby tam się czad zaczął uwalniać, to już mała ilość tego czadu spowoduje, że ten czujnik zacznie tam wyć i wiemy, że coś, i że trzeba okno i że trzeba wietrzyć. Tym jest nasze sumienie. Zanim zgrzeszysz, tak jak przyszedł Bóg do Kaina, uważaj, uważaj. Chcę poruszać Twoim sumieniem, chcę, żebyś słyszał mój głos. Chcę, żebyś rozumiał te odczucia, które się w Tobie dzieją. Chcę, żebyś nauczył się rozpoznawać myśli, które wydaje Ci się, że są Twoje, a to ja przychodzę i mówię do Ciebie. Pełen łaski. Pełen prawdy. Bóg, w którym nie ma chwilowej odmiany. I na koniec już. Bóg, który Jakub pisze. To jest w ogóle taki temat, że to my tylko tak po prostu, ja was tak tylko chcę zachęcić, zainspirować. Jakub pisze w pierwszym rozdziale, w 18 wersecie, mówi o Bogu, że gdy zechciał, Bóg. To jest brzydkie tłumaczenie, gdy zechciał. Tak naprawdę Bóg pragnął, Bóg tęsknił. Bóg nie miał jakby innej opcji. Gdy zechciał, gdy pragnął, zrodził nas przez słowo prawdy. On nas, jeśli jesteś dzisiaj chrześcijaninem, jeśli jesteś dzisiaj Bożym dzieckiem, to wszystko dlatego, że to słowo, że On przez to słowo cię urodził. Tak jak przez słowo stworzył świat. Czytaliśmy to. Przez słowo. Powiedział, niech się stanie i się stawało. Przez słowo. Przez słowo. To jest coś więcej niż my rozumiemy jako słowo. Ja wierzę, że to jest coś o wiele więcej. Przez słowo zrodził nas. Zrodził nas. Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Taką pierwociną, takim najlepszym udziałem, pierwszym udziałem Jego stworzenia. Nie, żebyśmy byli byle kim, żebyśmy byli na końcu kolejki, kim my jesteśmy. Maleńka trzutko, Bogu upodobało się dać wam królestwo. To jest ten Bóg. Zrodził nas przez swoje słowo. I tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, że przez swoje słowo podtrzymuje cały wszechświat słowem swojej mocy. Chcę ci powiedzieć, słowem swojej mocy on będzie podtrzymywał swoje życie w tobie. Słowem swojej mocy. Ale potrzebujemy nadstawić nasze serca, nasze uszy. Wiecie, co nam często przeszkadza? Nadmiar informacji, nadmiar impulsów, nadmiar takiej papki, takiej byle jakości, pustych rozmów, niepotrzebnych rzeczy, niepotrzebnych informacji. Nie jesteśmy w stanie się z tego odciąć. Pan Jezus, czytajcie 17 rozdział Ewangelii Jana. Tam też w modlitwie arcykapłańskiej Jezus mówi o Słowie. Prosi o to, żeby Bóg poświęcił nas w prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. Poświęć ich. Ja ich nie zabieram z tego świata. Oni są w tym świecie. On wie, że my nie możemy się wypreparować z tego świata. My musimy żyć normalnym życiem. Ale w tym normalnym życiu możemy być totalnie nienormalni. Możemy być ludźmi, którzy słyszą głosy i uśmiechają się do siebie. Którzy jadą w tramwaju, patrzą w szybę i słyszą, co Bóg do nich mówi. I są wdzięczni. Którzy myją gary w domu i ich serce jest wrażliwe i słyszą, jak Bóg coś im pokazuje, jak Bóg coś do nich mówi. To jest dla każdego z nas, bo każdy z nas jeździ tramwajem i każdy z nas myje gary. Tak powinno być przynajmniej. W samochodach też Pan Bóg mówi. Kiedyś miałem taką sytuację, już dawno, dawno temu jeździłem do Strzelina, tam była taka grupa i pamiętam, jechałem samochodem do Strzelina i to było niesamowite. To były takie czasy, 90. lata i jechałem, mieliśmy mieć spotkanie, jakieś modlitwę. Jechałem samochodem do Strzelina i tak sobie siedziałem i się modliłem. Uwielbiałem Boga, byłem wdzięczny. Modliłem się przyjść Duchu Świętego, jak Duch Święty zaczął przychodzić. Musiałem się zatrzymać, ja nie mogłem jechać. To była taka intensywność. To była taka przyjemność, wiecie. Wtedy nie patrzysz na zegarek, wtedy nie musisz lecieć. Bo to jest najlepsze, co może być. I chcę wam powiedzieć, tego chce Bóg od nas, żebyśmy my przychodzili. To nie Bóg ma problem z przychodzeniem. To my mamy problem. To my potrzebujemy zaufać Jego Słowu. Zaufać, że Jego Słowo to nie jest nudna książka, którą trzeba czytać, bo prawdziwi wierzący muszą czytać. Chcę was dzisiaj uwolnić. Prawdziwi wierzący nie muszą. Nie muszą. Prawdziwi wierzący mogą przyjść i powiedzieć: chciałbym czytać, ale pomóż mi rozumieć. Może słowo po słowie, może fragment po fragmencie, ale mów do mnie. Jezus szuka uczniów. Nie udawaj, że już skończyłeś chrześcijański uniwersytet. Bądź uczniem. Przyjdź i powiedz: ucz mnie, chcę się uczyć, chcę być uczniem. A potem daj mu szansę, żeby cię uczył. Bóg jest niesamowitym Bogiem. Chcę powiedzieć, Bóg nie jest tylko Bogiem do śpiewania o Nim w piosenkach. Naprawdę. Bóg chce być blisko, zanim będziesz o Nim śpiewał. Bóg chce, żebyśmy śpiewali, dlatego że Go znamy. A nie śpiewali o Bogu, którego nie znamy. Bóg chce być blisko, Bóg jest blisko. Słyszysz Jego głos. Słyszysz Jego głos. Wiele myśli, które przechodzą przez Twoją głowę. Wiele wrażeń, które masz. Chcę ci powiedzieć, jest Bóg. Być może to rozpoznajesz. Być może tego nie rozpoznajesz. Daj sobie szansę. Daj sobie szansę. Ja was zapraszam do słowa, ale nie do litery, tak jak mówi Paweł. Bo litera zabija. Litera cię zniechęci. Litera cię dognie, dociśnie. Ale zapraszam was do Ducha, który przyjdzie i będzie objawiał Słowo, który będzie was karmił Słowem, tym, co pochodzi z Jego ust. Amen. Wiem, że trzeba już iść na kawę, więc trzeba kończyć. Chciałbym się pomodlić z wami, jeśli pozwolicie. Ojcze, jesteś tak dobry dla nas, dziękujemy Ci za to. Jesteś tak dobry, jesteś niepojętym Bogiem. Panie, nie jesteś z naszych wymiarów, nie jesteś... Jesteśmy pyłem, ale Ty postanowiłeś wylać całą swoją miłość na nas. Ty zapłaciłeś cenę za nas. Ty dałeś sprawiedliwego za niesprawiedliwych. Złożyłeś ofiarę. Dziękujemy Ci za to, że posłałeś Słowo po to, żeby objawić siebie, kim jesteś. Jak kochający, jak wrażliwy jesteś. Jak niepotępiający jesteś. Panie, modlę się dzisiaj o to, byś nas przez swoje Słowo oczyszczał. Tak jak mówi Twoje Słowo, że oczyszczasz Twój Kościół przez kąpiel Twoim Słowem. Oczyszczaj nas. Byśmy byli oczyszczeni, tak jak Twoi uczniowie byli czyści przez Twoje Słowo, Panie. Modlę się dzisiaj. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do życia tego Kościoła, każdej osoby, Ojcze. Panie, dzięki Ci za to, że Ty nie wzgardziłeś nikim, że nie odrzuciłeś nikogo, nie odepchnąłeś nikogo, Panie. Boże, modlę się, byś przyszedł i oczyścił te myśli odrzucenia, które są w nas. Te kłamstwa wysiane gdzieś, te chwasty diabelskie, które gdzieś w naszych głowach i w naszych duszach rosną, oddzielając nas od Twojej miłości. Panie, nic nie może nas oddzielić od Ciebie. Ty to powiedziałeś. Modlę się, przychodź ze swoim Słowem. Chcę otworzyć nasze serca, nasze umysły, nasze życie, nasz czas. Naszą zdolność wszelką chcemy otworzyć, byś przez swoje Słowo do nas mówił. Chcemy Ci powiedzieć, że Cię kochamy. Często nie umiemy tego wyrazić. Ale Ty wiesz, że Cię kochamy i że Cię szukamy i że często tęsknimy za Tobą, za inną jakością naszego życia. Dziękuję Ci za to, że Ty to wiesz, że Ty słyszysz westchnienia, słyszysz wołania. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który odpowiada, który leczy, który podnosi, który zachęca i wypuszcza na wolność. Dziękujemy Ci za to. Przyjmij chwałę. Przyjmij chwałę, bo jesteś godzien chwały. Jesteś godzien tego, by się Tobą zachwycać, by się w Ciebie wpatrywać, wsłuchiwać, wczytywać. Jesteś tego godzien, Panie. Amen. Amen.